Pytanie postawione przede mną jest bardzo trudne, dlatego że tutaj, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, to by wymagało bardzo wiele czasu. I myślę, że pewne wątki tu się przenikają. Zresztą moi szanowni przedmówcy tutaj mówili o wielu aspektach, które są istotne w tej sprawie. Szanowni Państwo, moje uwagi to będą uwagi praktyka, polityka, który nie jest politykiem partyjnym. Ja nie należę do żadnej partii politycznej. Jestem członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, natomiast nie jestem członkiem żadnej partii. Też polityką się zajmuję i w innym wymiarze pewnej refleksji teoretycznej, ponieważ jestem autorem, jak wspomniał pan prezes, licznych książek. I chciałbym na wstępie do mojej wypowiedzi odwołać się do dokumentu, który u źródeł obozu Zjednoczonej Prawicy zaistniał, czyli do programu z roku 2014, który to program jest też pewnym echem tych moich publikacji z lat 90. Cytuję, stosunek do Kościoła katolickiego, cytuję, w naszych dziejach Kościół odegrał i odgrywa specyficzną rolę, odmienną niż w historii innych narodów. Była ona nie tylko narodowo-twórcza i cywilizacyjna, ale także ochronna wtedy, gdy Kościół już w średniowieczu odparł obce próby sprawowania władzy, następnie spośród duchowieństwa wyrośli pierwsi autorzy wzywający do naprawy Rzeczypospolitej. W skrajnie niesprzyjających okolicznościach czasu zaborów, podobnie jak w PRL, Kościół był ostoją polskości i pełnił rolę zastępczą. I ja sądzę, że w mniejszych ośrodkach ten sojusz i te związki, no, które wynikają trochę z naszej historii, z naszych uwarunkowań, właśnie tej historii, o której wspomniałem, cytując ten fragment deklaracji programowej z 2014 roku, no, jest pewną taką oczywistością. I teraz tak, będąc przy tym temacie, otóż ja bym odwrócił to pytanie pana prezesa Przeciszewskiego i powiedział w ten sposób. Być może nawet do końca politycy, co sami nie mają świadomości, na czym polega obrona cywilizacji, co widać w różnych głosowaniach, w różnych ustawach, bo one są tak specyficzne i tak specjalistyczne, ale z kolei ludzie Kościoła, myślę tutaj przede wszystkim o duchowieństwie i o hierarchii, mają świadomość, co dane rozwiązania mogą oznaczać dla życia rodzinnego, dla nierozerwalności małżeństwa, dla kwestii wychowawczych, dla kwestii edukacyjnych, całego pakietu bardzo szerokich kwestii właśnie takich społecznych czy rodzinnych. I wobec ataku, tak to jest odbierane, środowisk skrajnie antyklerykalnych, czy no, nawet takich, które na sztandarach dechrystianizację mają jako pewien projekt cywilizacyjny, żeby oczyścić cywilizację z elementów chrześcijaństwa, z tej tradycji, z tego, co nam historia Europy przyniosła, to powoduje reakcję obronną w postaci jakby oczekiwania, że władza publiczna będzie przestrzegała konstytucji, o której mówił pan profesor Zoll, konkordatu i w tym zakresie będzie broniła pewnego fundamentu cywilizacyjnego w ramach naszego ładu społecznego. Czyli tutaj bym odwrócił trochę pytanie. A oczywiście, jeżeli chodzi o instrumentalizację Kościoła, to ona się pojawia w bardzo nieoczekiwany sposób. Otóż proszę Państwa, najwięcej kontaktów między, no, można powiedzieć, Kościołem instytucjonalnym, a władzą publiczną to jest na poziomie samorządu. Bo każdy proboszcz, każda parafia jest na terenie jakiejś gminy, jakiejś jednostki samorządu terytorialnego. I teraz weźmy pod uwagę, czy wójt, który na przykład idzie do księdza proboszcza i mówi, księże proboszczu, zrobimy na koszt gminy parking przed kościołem dla naszych wiernych, bo to są mieszkańcy naszej gminy. To jest sprawa oczywista. Powinno być, że no nie będą w zimie w błocie po kostki brnęli, bo na jakimś polu jest parking przed świątynią i żeby mogli uczestniczyć. No Kościół mówi, no tak, panie wójcie, proboszcz mówi, to bardzo dobra idea. A teraz proszę, ja nie chcę tu absolutnie mówić o jakimś uzależnianiu, ale proszę zobaczyć, jakie relacje się wywołują między panem wójtem a plebanem w takich relacjach małego środowiska. To samo zresztą dotyczy dużych aglomeracji, bo to może być podświetlenie kościoła, to mogą być inne tego typu elementy. I ta pokusa, moim zdaniem, ona może istnieć, ale to nie jest tak, że to jest patent, który się pojawił wraz z rządami Zjednoczonej Prawicy. Ja przypomnę, że w 1989 roku powstała Komisja Majątkowa. Komisja Majątkowa, mimo protestów różnych środowisk bardzo skrajnie lewicowych, miała się równie świetnie w czasach rządów SLD, gdzie powiedzmy zwroty, które były dokonywane, które były tam krytykowane po różnych, w różnych miejscach, że to w ogóle skandal, że Kościół odzyskuje swoje majątki i zresztą cała ta dyskusja była zmanipulowana, szczególnie w latach 90. No ale jednak tutaj ta władza SLD-owska, która z jednej strony blokowała konkordat, bo przecież konkordat pan profesor Colt wspomniał z 97 roku, ale dopiero został ratyfikowany w czasach akcji wyborczej Solidarność po kilku latach. Był tutaj opór, ale jednak tutaj te relacje były jakoś kształtowane również między władzą lewicową i nazwijmy to kościołem instytucjonalnym. Także mnie się wydaje, że kluczem do całej sprawy to jest przede wszystkim formowanie polityków. O tym wspomniał w swoim głosie ksiądz biskup Piotr Jarecki. Ubolewam nad tym, ja jestem może już osobą starszej generacji, ale dzięki różnym spotkaniom, różnym zajęciom formacyjnym, tworzeniu się struktur akcji katolickich w 90. latach, należałem do tego pokolenia polityków, którzy mieli okazję zapoznać się z nauczaniem społecznym, z encyklikami. Później to rozwijałem w moich zainteresowaniach pisarskich czy historycznych jako historyka w moich publikacjach, ale pogłębianie tej wiedzy. I sądzę, że znajomość społecznego nauczania Kościoła, kryteriów, co znaczy autonomia państwa i Kościoła, co znaczy, że polityk działa zgodnie ze swoim sumieniem, ale też na własną odpowiedzialność, a nie mówi, ja jestem człowiekiem Kościoła oddelegowanym do pracy politycznej, to jest właśnie kwestia formacji, którą trzeba zrobić, szczególnie w stosunku do tych środowisk, które odwołują się do inspiracji chrześcijańskiej, a to nie jest tylko obóz Zjednoczonej Prawicy. Znacznie szersza jest paleta środowisk politycznych, które do tej inspiracji się odwołują. I trzeba też pamiętać, tutaj widzę, że już trochę czas przekroczyłem pewnie, o powiedzeniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z początku lat 90. Często cytowane. Mianowicie najprostsza droga do chrystianizacji to jest, znaczy, że ZHN, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, to była partia, która wtedy odgrywała bardzo ważną rolę, to jest najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski. I to było takie memento mori, które wówczas wywoływało w środowiskach politycznych ożywioną dyskusję. I pytanie, czy teraz o ten sojusz ołtarza stronę, o którym mówił pan profesor Sowiński, czy aby wszyscy, którzy na ten temat się wypowiadają, czy działają w przestrzeni publicznej, o tej przestrodze prezesa Jarosława Kaczyńskiego pamiętają, łącznie również, i tu mówię o własnym obozie, o politykach obozu Zjednoczonej Prawicy. I jeszcze na koniec jedna uwaga. Otóż instrumentalizacja Kościoła może też przejawiać się we współczesnym józefinizmie, czyli to, że władza świecka próbuje wkraczać w te obszary, które są zarezerwowane do autonomii Kościoła. W klasycznej definicji śmiał się król Fryderyk Wielki, że jego kuzyn cesarz Józef II chce dekretować liczbę świeczek na ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii. Już tak daleko ingerencja już tam w nominację biskupie i tak dalej następowała. Otóż to też wymaga pewnej delikatności od władzy publicznej, ponieważ szeroko była dyskutowana kwestia na przykład ograniczeń w możliwości praktykowania kultu z okazji pandemii. Ja nie chcę tutaj rozwijać to strony formalno-prawnej, ale ten obszar również był tutaj widoczny i są też wierni, którzy poczuli się no niejako pozostawieni na pastwę państwa w tym zakresie i trochę im zabrakło z kolei jakby głosu Kościoła w tej sprawie. Daję to też jako kamyczek do naszej dyskusji. Dziękuję.